Hey, kiddo, that thing you do that I don't really understand or pay any attention to, I hear you're good at it. That's great.
Cześć, słuchacie 97. odcinka podcastu Inside Baseball. Z Konrada Okońskiego mówi do was Wrocław, Bazar Strachu.
Oraz Żerkowski, Makrela, Mateusz Mor.
To nie było specjalnie, to był całkowity przypadek. W dzisiejszym odcinku rozkminy. Szukaj osoby, która wygląda na bardziej zakłopotaną niż faktycznie jest.
Thrift shopping.
Wincy i starych ludzi, drogi o 15.
Oraz naukowcy w filmach, oraz piłka w trybuny i aftershow.
Który nie ma. Naukowcy, co? Dlaczego drogi o 15?
Bo chciałem, no a propos twojej rozkminy, ja mam swoją.
A, dobra.
Tylko sobie dopisałem, żeby nie zapomnieć, bo wiesz.
Dobra. Szukaj osoby, która wygląda na bardziej zakłopotaną niż faktycznie jest. Czyja to jest rozkmina?
To jest twoja. W sumie.
Mateusz powiedział, że ja mam zawsze problem, żeby przygotować rozkminy, bo Mateusz pilnuje, żeby każdym razem co tydzień drobiazgowo spisywać wszystko, co myśli i potem wybierać z tego najlepsze kąski. Prowadzi całą bibliotekę tego, ma przygotowane różne zapiski i tak dalej, a ja generalnie zapominam i zawsze zakładam, że może na Twitterze coś napisałem.
I z drugiej strony ja połowę swoich rozkmin wymyślam przed podcastem.
To ja też próbuję robić i to mi nie wychodzi. I zwykle, kiedy mam już jakieś rozkminy, to zawsze rozkminiam, czy to jest faktycznie ciekawe, czy to nie jest tylko coś, co zobaczyłem i tak naprawdę skończy się po minucie rozmowy. I potem koniec końców nie wpisuję niczego.
Podoba mi się, że ty masz taki mechanizm, który cię zatrzymuje. Mhm. Ja mam taki mechanizm, który obchodzi ten region w mózgu w ogóle. Jest taki totalny bypass tego ośrodka, który mówi, czy powinienem to powiedzieć.
I jaki to jest mechanizm?
No właśnie taki, że ty się zastanawiasz, a u mnie tego nie ma. Mówię rzeczy, które mi przyjdą do głowy.
W każdym razie koniec końców doszliśmy z Mateuszem do wniosku, że ja robię problemy. I jeżeli chcesz znaleźć mnie, nie wiesz jak wyglądam, i chcesz znaleźć mnie w pomieszczeniu pełnym ludzi, to po prostu szukaj osoby, która wygląda na bardziej zakłopotaną niż faktycznie jest. Albo osobę, która wygląda jak miała większy problem niż faktycznie ma.
Wchodzi na przykład, wiesz, historia jest taka, wchodzisz do Konrada do domu i Konrad siedzi skulony w kącie pokoju, trzyma swoje podkurczone kolana i się trzęsie do przodu w prawo, mówisz, Konrad, co się stało? A Konrad, muszę zadzwonić, wykonać ważny telefon.
Myślałem, że powiesz coś zabawnego, w sensie na przykład nie mam mleka do kawy. Nie wiedziałem, że wybierzesz tak realistyczny przykład. I teraz śmiejesz się, ale ja ci mogę wysłać zdjęcie, które zrobił mi Skrobol 2 dni temu, kiedy Maszum wszedł do pokoju i powiedział, że za pół godziny do mnie zadzwoni ktoś z jakiejś firmy. Ja byłem skulony pod piórkiem.
Czy to jest tak, że jak dzwoni telefon, to zamykają ciebie w łazience, tak jak psa na Sylwestra?
Znaczy, no nie, ja sam się zamknę, bo...
Na dźwięk petard zamyka, wiesz, żeby nie było dźwięku petard, to zamykasz psa w łazience, czy coś takiego, nie? Więc być może właśnie tak jest z tobą, nie? Że powinni, jak wiedzą, że na przykład ci przychodzi pizza, czy jest telefon, czy ten, powinni na ten dźwięk dzwonka zamykać ciebie w łazience. Albo zakładać ci słuchawki.
Będę bardzo wdzięczny, jeśli nie będziesz porównywał mnie do psa, bo pies, widzisz, jest durny i psa zamykasz w łazience, a ja jestem inteligentnym człowiekiem i ja mam wyciszony telefon. Zupełnie nie jestem jak pies, kompletnie co innego.
Prawda, jest bardzo mało psów, które potrafią wyciszyć swój telefon.
No jest przynajmniej 4. Zakładam, że przynajmniej 4. Thrift shopping.
Thrift shopping. Byłem po raz, znaczy może nie pierwszy raz, ale jeden z takich pierwszych większych razy w...
Jeden z pierwszych razów.
W Ciuchbudzie.
O?
Nie, pierwszy raz poważnie. Pierwszy raz na poważnie.
Wcześniej wchodziłeś, tylko brechtałeś i wychodziłeś.
Tak, nie, wcześniej, wiesz, wiedziałem, że jest coś takiego jak Ciuchbuda i można wejść, ale ja zawsze uważałem, że Ciuchbudy to jest coś dla kobiet, nie? Mhm. Bo wszystkie te rzeczy są... To są rzeczy, mówmy sobie wprost, Konrad, to są rzeczy humanes caritasu, nie? To są rzeczy, które ktoś wyrzucił do caritasu, żeby dostali to biedni ludzie, no i dostają to biedni ludzie, a potem sprzedają to. Albo, wie, ludzie tak jak biedni w takiej wersji, pewno biedniejsi, ale czy ci najbiedniej, czy to trafia do najbiedniejszych? No ostatecznie tak.
To nie może być z Caritasu, bo na każdym Mateusz, na każdej Ciuchbudzie masz napisane jak byk, że jest to odzież ze Szwecji. Także może przyjeżdża
tymi świetnymi samochodami z Allegro. Wszystkimi.
Mają jedną ciężarówkę, która jest zarejestrowana w Szwecji i ta ciężarówka okrada Caritasy.
Inaczej. Biorą rzeczy z Caritasu i tylko wyjeżdżają za granicę i wracają.
Czy ty sobie zdajesz sprawę, jak wielką rzeczą są ciuchbudy dla ludzi? Czy wiesz o tym, że kiedy jest dostawa w danym tygodniu w ciuchbudzie, która jest w miarę taka szanowana, na przykład na Świdnickiej, koło przejścia Świdnickiego jest ciuchbuda, i jak pójdziesz tam bardzo wcześnie rano, koło 8 czy 7, to tam stoi już kolejka kobiet. Tak 20-30 osób stoi i czeka, aż otworzą w ogóle sklep.
I to jest mój problem, stary. Bo ja ciągle uważam, że ciuchbudy są dla kobiet. Z paru względów. Po pierwsze, jak byliśmy dzisiaj w trzech czy cztery... Dlaczego musiałem w ogóle jechać do ciuchbudy? Bo jedziemy na Romo i nagle się okazało, że nie mam za dużo łachów, które mógłbym potargać przez piach. Mhm. Bez żadnego wyrzutu sumienia. Potrzebuję, wiesz, takie dżiny pancerne, których nie będzie mi szkoda, a wiesz, nie będę kupował spodni za stówę, żeby... Okazało się, że jak byłem młody, to bardzo dużo spodni niszczyłem i miałem ciągle jakieś szmaty. Jeździłem na rolkach, wywracałem się, robiłem rzeczy. Ale teraz jak jestem stary, to moje spodnie i spodnie wytrzymują mi, wiesz, więcej niż rok, albo więcej niż 6 miesięcy. Nagle się okazuje, że nie mam łachów już. Mhm. To jest problem, bo jedziesz potem na Romo i musisz mieć coś, co nie będzie ci szkoda przerezać po prostu przez, wiesz, pustynię Romo.
Nie wiem, czy masz takie... Jeżeli jesteś podobny do mnie, to jeśli zapytałbyś Angeli, to by ci powiedziała, że owszem, masz łachy i to jest twoja cała szafa, powinieneś kupić nowe ciuchy. Bo ja to słyszę cały czas.
Nie, ja mam w sumie dużo nowych ciuchów. Ale mam też takie stare koszulki, których jest mi ciężko wyrzucić. To są najczęściej właśnie te zbiegania, które są, wiesz, tyle razy przepocone, że gdybyś pewnie je mocniej wykręcił, to mógłbyś nimi, wiesz, posolić. gdybyś strzepał ją nad tym, to pewnie sól, która tam już jest, się zakorzeniła.
Najgorsze są takie z treningów,
mocniej uderzył tą koszulką w ścianę, to ona by się rozsypała do solniczki.
Ale najgorsze są takie koszulki właśnie do treningów, bo to są koszulki, które mają być chujowe i są gdzieś w szafie i trzymasz je. Ja jeszcze tak, do niedawna miałem taką żółtą koszulkę z napisem Idea Pop 97 i to było z jakiegoś konkursu koszykarskiego.
Ale najgorsze jest to, że najczęściej to są twoje ulubione koszulki, bo masz z nimi tyle fajnych wspomnień z treningów, że aż ci się głupio wyrzucać. One często są też powiązane z twoim mózgiem na takiej zasadzie, że jak ją zakładasz, to wiesz, że będziesz napierdalał.
Tak, no jest coś
takiego.
Bez tej
koszulki trochę czujesz się jak, wiesz, jak bez nogi. Albo masz na przykład jedną starą koszulkę, ale to była na przykład twoja pierwsza koszulka Quicksilvera, czy coś takiego, czy jakiejś takiej firmy, która, wiesz, jak byłeś młodszy, miała dla ciebie duże, wiesz, takie... było ważne i ta koszulka z czasem już została, wiesz, to była twoja ulubiona koszulka kiedyś, i potem ciągle nie mógł jej wyrzucić, więc ona po prostu się już sypie, ale ciągle ją wykorzystujesz jeszcze do treningów, nie? Poza tym, i teraz o co mi chodzi? Kobiety noszą, i to jest dla kobiet, dlatego że kobiety kupują rzeczy, noszą je przez tydzień czy dwa i potem im się nudzi i te rzeczy wyrzucają, oddają czy cokolwiek. I to krąży. Natomiast u faceta, że tak powiem, i one w ogóle żonglują tymi, nie?
Ja bym chciał, żeby jakaś kobieta skomentowała ten odcinek i powiedziała, czy to prawda.
One wypożyczają, że tak powiem, uczucia tych ubrań. Mhm. I potem jak się im znudzi, na przykład, wiesz, wypożyczają, powiedzmy, sukienkę z jakiegoś sklepu, płacą za nią 300, ale potem jak się im znudzi, to oddają do schroniska, nie? Tak jak psy.
Mhm, tak,
no właśnie na tych, nie? I dokładnie, powiedzmy, na te same okazje wypożyczają i sukienki, i psy. Jeśli wiesz, jeśli rozumiesz analogię moją.
Tak, tak, rozumiem, nie, absolutnie.
I z kolei przy facet to nie jest taka latawica jak kobieta. Facet się przywiązuje do swoich rzeczy. Moje koszulki przeżywają cały, że tak powiem, cykl życia. One od nowości przywiązują się ze mną, są ze mną cały czas, są ze mną w dobrych chwilach, są ze mną w złych chwilach, są kiedy jest mi smutno, są kiedy się cieszę, są kiedy jestem spocony, są kiedy pływam w nich w wodzie. Potem, kiedy ona już jest stara i niedołężna i już nie mogę jej założyć na najlepsze imprezy, czy na trening nawet nie mogę jej założyć, bo już jest, wiesz, podziurawiona cała, to wykorzystuję ją jako wdzięczną szmatę na przykład do podłogi. Mhm. I ta koszulka jest ze mną całe życie i kiedy muszę w końcu pozbyć się już nawet jako szmaty, to uraniam łzę nad wszystkimi właśnie wspomnieniami, jakie mam z tą, jakie mam z tą koszulką. I wracając do tego, w ciuch Budach nie ma ciuchów facetów, bo faceci nie oddają ciuchów.
No jest to niezła teoria. Ja ci powiem, dlaczego kobiety nie przywiązują do ciuchów takiej wagi i nie przeżywają z nimi tyle, co my. Bo one mają faktyczne życie towarzyskie i one nie potrzebują, wiesz, uosabiać swoich ciuchów, żeby czuć się kompletnymi ludźmi, tak jak my. Ale to wiesz, to jest różnica między płciami, to nie jest coś do przeskoczenia. To nie jest tak, że możesz pstryknąć palcami i zapłacić 10 tysięcy dolarów i nagle stać się kobietą.
Znaczy, no wiesz, z drugiej strony jest też darmowy sposób, nie, na to. Możesz stać się, powiedzmy, homoseksualistą i wtedy te ciuchy będziesz, wiesz, zmieniał, bo chcesz być modny na przykład. Albo możesz być rozpieszczonym dzieciakiem. I to jest moja rozkmina też.
Ja chciałbym tylko zauważyć, że lepiej być homoseksualistą niż kobietą i mam na to dowód.
Masz na to dowód?
No tak.
To jest dowód?
Znaczy, powiem ci szybko. Każdy gej jest ekspertem, jeśli chodzi o modę i ma świetny gust.
To prawda.
Przy czym kobieta,
każda kobieta oddałaby
ma.
Lewą rękę
żeby
za
być gejem.
Umiejętności geja.
Właśnie, więc widzisz, jeśli jesteś mężczyzną i przejdziesz na homoseksualizm, to nabywasz tak jakby w podstawowej paczce umiejętności, dostajesz tą paczkę umiejętności, w czym
jakie
jest...
Jakie to są umiejętności, Konrad?
Masz... poza całkowicie nowym zestawem umiejętności, że tak powiem, seksualnych, dostajesz trochę upgrade'ów do ciała.
Głębsze otwory.
Niektóre wyjścia zmieniają się w wejścia.
Zmiana portów,
ale generalnie dostajesz właśnie ogarnięcie. To nie zawsze jest moda, to czasami jest po prostu taki zmysł, wiesz, estetyczny. Coś takiego, co jest wewnątrz, w tobie. To polega na tym, że nie tyle masz umiejętność, co mistrz gry musi ci powiedzieć, jeśli coś nie pasuje.
Jest Maria. Ale koniec końców, jeżeli masz takie dzieci, jeżeli właśnie są to dzieci, najlepsza rzecz, która się dzieje, to że właśnie jeżeli są ciuchy w ciuch budzie, to często to są właśnie po dzieciach rozpieszczonych. I dzisiaj wyczaję na przykład kurtkę Quicksilvera, która była taka snowboardowa, którą kupiliśmy chyba za 20 zł, czy coś takiego. Mhm. Jakieś spodenki, jakieś tam takie pierdoły i koniec końców wydaliśmy 100 i wyszliśmy z tyloma rzeczami, że wiesz, nie mogliśmy ich unieść. Ale normalnie w trakcie tego, praktycznie wchodząc do sklepu, wiesz, założyłem ciemne okulary i puściłem sobie Macklemora, wiesz, w głośniku.
Tak.
I powiem ci, że bawiłem się świetnie, że jeżeli nigdy się nie robiliście tego, wstydziliście się na przykład pójść, albo uważacie, że to trochę siara, to pójdźcie sobie ze znajomymi i zróbcie z tego całą imprezę, stary. To jest tak dobre wyjście. I pamiętaj, że pójdziesz do klubu i co, wydasz 50 zł na drinki i wrócisz do domu pijany z kacem. No. A tutaj, jak coś kupujesz, to to kosztuje 5 zł.
Więc... tutaj wrócisz do domu z płaszczem i jeszcze będziesz pijany szczęściem.
To jest dobre na before w ogóle, stary.
Pójść do tego? Do ciuch budy?
No totalnie, ubrać cię w ciuch budę i potem iść z tym, co wydajesz w ciuch budzie na imprezę.
To jest before, który polega na tym, że idziesz do... wypijasz połówkę wódki na wszystkich, idziesz do ciuch budy. Kupujesz rzeczy, idziesz do następnej ciuch budy, po drodze pijąc połówkę wódki. I zasada jest taka, że wszystko, co kupisz, musisz założyć na imprezie.
To jest...
To brzmi przerażająco dobrze, jak plany na nasz najbliższy podcast live.
Kurczę, powinniśmy to coś takiego zrobić.
Tylko, że ciebie nie będzie następnym razem.
Nie, ale w ogóle na jakąś właśnie, z jakiejś okazji powinniśmy zrobić taką imprezę. To jest dobry pomysł.
Bardzo
dobry. No, umasz Ruma następną imprezę na przykład. Zwłaszcza, że my mieszkamy w takiej dzielni, że tych ciuch but jest parę.
Tak, no tutaj są. Ale bardziej w okolicach rynku jest też sporo chyba. Nie?
Nie no, koło Biedry.
Koło Biedronki.
Koło Biedry właśnie, koło tej Biedry.
Ojej. Kolejna rozkmina. Więcej starych ludzi. To nie jest długie, to jest moje i ja chciałbym tylko się poskarżyć, że wciąż, kiedy jeżdżę autobusami, jest od cholery starych ludzi. Oni cały czas zmieniają miejsca i oni, Mateusz, śmierdzą. Ja uznałem, że...
dlatego, że kupują w ciuch budach.
Kurwa, nie wiem. Ja albo jadę jutro na rowerze do pracy, albo zostaję w domu. Bo nie widzę innej opcji. Mogę przyjechać jeszcze na deskorolce.
Ja ci powiem, jaka jest inna opcja.
Jaka?
gdybyś na przykład, właśnie, gdybyś był gejem, to miałbyś zmysł estetyczny i byś wiedział, że oni śmierdzą. Ale wiedziałbyś to już zawczasu, nie musiałbyś ich bąchać. Ty byś wiedział, że oni śmierdzą, więc, ale ty byłbyś też, że tak powiem, chciałbyś naprawić swoje otoczenie.
Myślisz, że byłbym jednym z tych gejów?
Ty się zamykasz, ale tak...
Gejów aktywistów?
Tak, właśnie tak myślę.
Masz dobrą opinię o mnie.
I myślę, żebyś chodził z dezodorantem i po prostu psikał ich. Albo jeszcze lepiej, żeby... Ja bym pewnie chodził i psikał ich, bo ja jestem hamem. I oni by... Co robisz? Ja bym powiedział, śmierdzisz i cię psikam. Ale ty byś był kulturalny, więc byś podchodził i zamiast psikać ich po chamsku, mówił, czy ma pani ochotę na przetestowanie nowy perfum Diora na przykład, czy coś takiego, i byś psikał, że niby testują, ale tak naprawdę oni by lepiej pachnęli.
Szczerze ci powiem, że to niestety brzmi jak ja, że musiałbym wymyślić sobie inną personę, żeby być w stanie coś zrobić.
Znaczy, ty to albo nosiłbyś maskę, taką jak w Japonii mają.
Zdarzyło mi się, Mateusz, było mi tak głupio, że musiałem wymyślić sobie personę, żeby przeżyć daną sytuację. Opowiadałem ci to.
I opowiedz mi jeszcze
Opowiadałem
raz.
Ci to, to było w burgerni na rynku w Soczewce.
O Jezus, tak.
Kiedy byłem w dresach, bo biegałem i poszedłem tam, ponieważ byłem głodny i stwierdziłem, a biegałem, mam ochotę na burgera, pójdę na burgera do Soczewki. I okazało się, że to jest taka restauracja, gdzie siadasz i przychodzi kelner ubrany w garnitur i kładzie ci menu przed tobą i mówisz, że zaraz przyjdzie wziąć swoje zamówienie.
Sobie wymyśliłeś, że jesteś biznesmenem, który zrobił merger dwóch ważnych spółek.
Tak.
I
byłem biegać po pracy. Jestem w dresach.
Czy byłeś biegać? Jesteś tak ważny, że możesz jeść w takich miejscach w dresach.
Mogę jeść jak chcę, w jakim chcę miejscu.
Mój follow-up jest drogi o 15. Jako, że od jakiegoś czasu tak sobie ułożyłem pracę, żeby raczej o 15 nie jeździć, w godzinach szczytu nie jeździć po mieście i nie musiałem wychodzić, wiesz, ani nie musiałem jeździć samochodem, ani nie musiałem być poza domem, ani nie musiałem szczególnie jeździć, bo jak już wychodziłem, to jechałem rowerem albo biegałem albo cokolwiek. To zapomniałem o tym, jaką ekskluzywną przyjemnością jest jeżdżenie w godzinach szczytu.
Samochodem.
Jest kupa ludzi, którzy generalnie nie potrafią się poruszać społecznie. Wszyscy, często to są kobiety takie wracające z pracy, które właśnie nie widzą nawet, co się, nie mają wyczucia tego na drodze, wiesz.
Ale jak one mają mieć wyczucie, jak one jadą przez rynek, gdzie jest pełno, jak już uzgodniliśmy, ciuch but i muszą zobaczyć, czy jest dostawa.
Tak, dokładnie.
Ze Szwecji.
Nie, no wiesz, ja szanuję to, bo one mają ważniejsze rzeczy na głowie, niż być uprzejmą, nie? Ona ma do odbioru dziecko z przedszkola, ona ma, wiesz, zrobić obiad, ona ma, wiesz, jeszcze spotkać się ze znajomą na kawę, ona ma, wiesz, rzeczy do zrobienia, places to be, shit to do, nie? I o co ją, wiesz, co ją będzie walić, to jak się powinni zachować na drodze. I masz taką sytuację, w której samochody stoją i próbują się włączyć do ruchu. I kojarzysz tą zasadę, że powinno się puszczać, powiedzmy, po jednym aucie.
Tak, jedno auto stąd, jedno stąd.
No, to nie działa, stary. I ty możesz... I ja zauważyłem, że najlepszą zasadą jest powoli wjeżdżać, nie? Robisz takie ruchy, powiesz, po 10 centymetrów do przodu. Aż w końcu jesteś na środku skrzyżowania i ludzie cię puszczają.
To jest wjazd na tinę, robisz takie...
Ale nie, to działa bardzo... U mnie to działa zwykle bardzo płynnie. To znaczy, wiesz, ja tak lekko wymuszam najpierw, że tak powiem, zatrzymanie się na tych po lewej, jak skręcasz w lewo, nie? Wymuszasz najpierw zatrzymanie się na tych po lewej, a potem ci z prawej muszą cię puścić, żeby ci z lewej nie stali, nie? Tak. Czyli taki szantaż emocjonalny. I to działa w takich zwykle. I to jest, działa bardzo płynnie, wszyscy są zadowoleni i są bardzo uprzejmi, cię puszczają. W godzinach szczytu jestem tylko ja i mój samochód. I tak myśli każda osoba na drodze. Wygląda to w ten sposób, że ty stoisz już i ty możesz wjechać już na połowę tego pasa, na którym chcesz być, połową samochodu, i osoby dalej będą cię objeżdżać i nie zatrzymywać się. Ja dzisiaj tak brychtałem z tego, że nie mogłem wytrzymać po prostu, jak ludzie są super super samolubni, że ja w tym momencie chętnie oddałbym etykę maszynie. Bo nie jestem w stanie zaufać ludziom po prostu o tej porze. Nie wiem, z czego to wynika, że to akurat o tej porze tak jest. Czy to wszyscy wracają z pracy, czy właśnie mają coś do zrobienia, czy to po prostu nagle na drodze robi się więcej kierowców, którzy zwykle nie jeżdżą, bo jeżdżą tylko do pracy i z powrotem.
Wydaje mi się, że to jest tłum kierowców, którzy chcą zdążyć przed powrotem ludzi z pracy.
Tłum lemingów, który ucieka przed samym sobą.
Lepiej wyjadę trochę wcześniej i wszyscy wyjechali o 15 znowu.
Masakra to jest. Nie chodzi mi o to, że jest korek, bo ja się korku spodziewam, jasne. Ja mogę stać w tym, nie? Ale sytuacja, że ludzie siebie nawzajem nie puszczają i do takich właśnie chamskich akcji, że ludzie po prostu potrafią objechać osobę, która, wiesz, stoi i próbuje się włączyć w ruch. Bo na przykład wyjeżdżasz z miejsca parkingowego i już jesteś wyjechany w połowie. Jasne, że nie widzisz. To ludzie potrafią ci przejechać za dupą i jeszcze cię strąbić, że wyjeżdżasz.
Co za chuj wyjeżdżam? Przecież ja tu jadę.
Ja tu jadę. Dziecko czeka, dziecko płacze. Może ludzie nie chcą spędzać czasu. Może on jedzie z dziećmi z przedszkola czy ze szkoły i nie chce spędzać z nimi czasu. Mówi, ja pierdolę szybko. Byleby ich zawieźć na tenisa czy gdziekolwiek.
A bo jest inaczej, Mateusz. Może właśnie w ten sposób oni mogą spędzić czas z dziećmi, bo zobacz, kiedy
to taki... czemu jadą tak szybko?
Nie, oni stoją w korku, słuchaj.
Nie, no oni właśnie jadą szybko, jakbym chciał stać w korkach, to wiesz, to bym zatrzymywał się i puszczał wszystkich.
Moją teorią jest, że w korkach stoją ludzie, mężczyźni zwłaszcza, którzy chcą spędzić czas ze swoimi dziećmi, bo zobacz, taki mężczyzna, kiedy wróci do domu, to on musi wypić piwo, on musi zobaczyć coś w telewizji.
Jezus, on ma tyle rzeczy, tyle obowiązków.
Ja nie mówię zobaczyć coś w telewizji, to się wydaje, że to jest pół godziny. Nie, to jest siedzenie do drugiej, trzeciej w nocy, pijąc kolejne piwa. To nie jest, wiesz, hop-siup. Jak ma mieć czas na dziecko taki człowiek? Nie ma szansy.
Dokładnie tak. I co, mógłby na przykład nie wypić tego piwa, ale skąd będzie wtedy wiedział, że jest mężczyzną?
Właśnie. Skąd będzie mógł, jak będzie mógł?
A ludzie tak też trafne. Nie rozumieją, bo myślisz, że to jest na przykład zobaczenie jednego meczu w telewizji. A jeżeli coś jest na innym kanale?
Właśnie. A jeżeli coś jest na kanale, albo co gorsza, będzie reklama na meczu i ty zaczniesz przerzucać, i znajdziesz na trzech różnych kanałach rzeczy, które może będą spoko, a może nie, jeszcze nie jesteś
jeszcze
pewien.
Jeszcze gorzej. Co gorsze, jeśli nic ciekawego nie ma w telewizji, ale nikt inny o tym tego nie zauważy w tym momencie. Więc musisz sprawdzić każdy kanał i potwierdzić swoją teorię, że nie ma nic ciekawego i powiedzieć, że faktycznie nie ma nic ciekawego w telewizji, ale jest ta fajna reklama.
Przecież jak nie ma nic w telewizji, to jest najgorzej, bo wtedy twoje wymagania się obniżają i nagle wszystko, co jest w telewizji, jest ciekawe. Bo obniżasz swoje wymagania do takiego poziomu, który jest niski i wtedy każda stacja praktycznie cię zadowoli, jest wyjebana. Możesz znaleźć stary kurs gotowania i nie będziesz mógł się oderwać przez grubę godziny.
O Jezus, dobra.
Ale wystarczy o ojcach. Czas o...
A propos filmów, naukowcy w filmach.
No. Naukowcy w filmach, mówisz o tych ludziach, którzy z zawodu są naukowcem.
Tak, z zawodu są naukowcem. I już na poprzednim, w jakimś odcinku poprzednio gadałem o tych naukowcach, którzy są specjalistą od wszystkiego.
Jak, kiedy pisałem swój dyplom z nauki.
My diplom, I'm a doctor.
A doctor of science.
Jeden z moich ulubionych komentarzy na temat doktorów jest, widziałeś Planetę Skarbów?
Tak.
Tam jest sytuacja, że właśnie na wyprawę z tym młodym kolesiem, który się nazywa chyba Hawkins, pewnie John Hawkins, czy Jack Hawkins, coś takiego, wyrusza też taki doktor, który jest odkrywcą, geografem.
Mhm. Taki z mordą psa.
Taki z mordą psa. I dołączają do takiej kapitan, która jest chyba kotem albo lisem.
Ona taka zajebista jest.
Taka super. I ona jest taka zwinna, wiesz, ten. I w pewnym momencie ona ulega wypadkowi i jest ranna. I mówią... Zróbcie coś, ona jest ranna. On mówi wtedy, jestem doktorem, ale nie takim doktorem. Nie mogę pomóc ludziom. Mogę co najwyżej ocenić wypracowanie.
I didn't become a doctor to help people.
To jest tak super. To jest tak super. Ale ja tutaj poszedłem z innej strony.
Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc.
Muszę znaleźć, o co mi chodziło.
Jestem doktorem nauki, dzień dobry, oto mi dyplom.
Już ci mówię. Kojarzysz ten moment, kiedy naukowiec mówi coś, mówi na przykład, to jest kwantowe pole. I najlepsze jest to, jeżeli to jest serial, który jest taki pseudonaukowy, typu Flash, w którym wszyscy są naukowcami, każdy, wiesz, zna się na każdej nauce wszystkich. Mhm. Jeden jest super w ogóle hakerem, ale zna się też na biologii i sobie wszyscy pomagają, podpowiadają i wszyscy siebie rozumieją, jak gadają. I w takich sytuacjach najczęściej jest akcja typu naukowiec mówi, to jest kwantowe pole, które oddziela coś tam i coś tam. I zawsze jest jedna osoba, która mówi, John, mów po angielsku. Tak, nienawidzę tego. Ta osoba mówi po angielsku. Nie rozumiesz jej? Przeczytaj jebaną książkę. Nie bądź ignorantem i nie popularyzuj bycia ignorantem.
Tak, albo dopierdol temu kolesiowi, który próbuje wytłumaczyć, co się dzieje teraz.
Dokładnie. I nienawidzę tego tropa właśnie. To jest taki trop... John, plain in English.
Ja też mam taki trop, którego nienawidzę, stary. Bardzo podobny. Kiedy ktoś mówi... W komiksie ktoś mówi, to nie komiks, a w filmie ktoś mówi, to nie film.
Nie lubisz tego?
Nienawidzę tego, bo co ja mam...
Starze, ale...
Kurwa, ja, stary, czekam, jak ktoś mówi, nie, to nie gra komputerowa, nie? I wtedy czekam, aż postać w grze się odwróci prosto tak powoli do kamery i powie, ha, ha, bo to jest gra komputerowa, rozumiesz? O! Nienawidzę.
Ja nienawidzę tego momentu, tego z naukowcami motywu, bo to jest bardzo popularne i jeżeli jest, to się dzieje praktycznie, jeżeli to jest serial, to jest co drugi odcinek, jeżeli to jest film, to jest obowiązek i tam jest przynajmniej jedna osoba, to jest zawsze jeden raz przynajmniej. A jeżeli w filmie to jest robione drugi czy trzeci raz, to ten film jest w ogóle na liście grzechów.
Myślisz, że jest gdzieś w Hollywoodzie taka pozycja, gdzie czytasz scenariusze i znajdujesz dziury i na przykład mówisz, w tej scenie jest naukowiec, tak, i on rozwiązuje tę zagadkę, ale brakuje jeszcze takiej głupiej postaci, która poprosi, żeby mówił po angielsku, mimo że mówi po angielsku, rozumiecie? Ale wiesz, że to, już wracając jeszcze, muszę cofnąć się kawałek. Wracając do tego, gdzie wszyscy naukowcy są po prostu naukowcami wszystkiego, wiesz, że to jest tak naprawdę ukryty komplement. Kiedy ja byłem w Techlandzie i chciałem się dowiedzieć, jak działa lodówka, to zapytałem naszego głównego programisty, bo wiedziałem, że ten koleś będzie wiedział, jak działa lodówka, jak działa fizycznie lodówka. I wiedział. I to jest dlatego, że ludzie traktują naukowców jako ludzi, którzy wiedzą absolutnie wszystko o wszystkim, bo w porównaniu do normalnego człowieka, oni wiedzą wszystko o wszystkim. Skąd człowiek wie rzeczy? Nie wie rzeczy. Także naukowiec w filmie, wiesz, jest naukowcem, ponieważ i tak wie wszystko. Wie, jak działa lodówka, ja nie rozumiem.
Tak, ale nie lubię tego tropa. Masz jeszcze jakieś takie tropy?
Takie, które mnie denerwują bardzo? Ten to nie jest film, to jest chyba najgorsze, co mam.
Pamięta Romka jeszcze z... moja była dziewczyna z Poznania. Romka miała jeden trop, który jak mi pokazała, to pękło szkło i zacząłem to zauważać wszędzie.
Jaki?
Ona mówiła, że mieli drinking game ze znajomymi, w którym za każdym razem, kiedy i to był nieważne jaki film oglądali, za każdym razem, kiedy na ekranie pojawiła się amerykańska flaga,
kurwa,
która zajmowała przynajmniej 1/4 ekranu, to pili.
Wow.
Nie stary, ile jest takich sytuacji. Znaczy... Czy to nawet przesławetna scena ze Spidermana któregoś, tam chyba dwójki tak. Czy trójki, gdzie on wyskakuje na tle amerykańskiej flagi.
Znaczy wiesz, widziałem filmy Michaela Baya, więc jestem w stanie uwierzyć w to. Tak naprawdę.
Ale amerykańska flaga na tle czegoś to jest taki popularny trop. Nawet ostatnio w tym, Better Call Saul było. On nagrywał swoją kampanię reklamową i zakończył właśnie na tle amerykańskiej flagi.
Ej, no bo...
Ty, chciałem ci powiedzieć o nowym Better Call Saul w ogóle.
Skąd inaczej możesz wiedzieć, że jesteś wolny, że jesteś w wolnym kraju? W sensie, że film dzieje się w wolnym kraju.
Skąd inaczej, jeżeli flaga się powiewa?
No jeśli nie ma flagi, to nie wiesz, że jesteś w wolnym kraju. Może jesteś w kraju, gdzie jest niewolnictwo. Bo tylko mówię po angielsku, żebyś ty mógł zrozumieć, bo jesteś głupi. O czym mówiliśmy zanim ten?
Chciałem ci tylko jeszcze o Better Call Saul powiedzieć.
Pal.
Że... Zacząłem oglądać drugi sezon i pierwszy odcinek mi tak nie zrobił, ale im bardziej zacząłem oglądać dalej, tym jest coraz lepszy. Ci ludzie są to jest po prostu świetne prowadzenie fabuły. Są takie seriale, w których możesz przeskoczyć odcinek i domyślić się, co się dzieje. A tutaj każdy z tych odcinków jest taki bardzo...
istotny?
No, on porusza pewne takie... On przedstawia ci tą postać coraz bardziej, odkrywa jej takie... najmniejsze takie...
Genitalia?
Czy widziałeś sketch domyślny barman? Stevena
Fry'a i Lori'ego? Tak, Hill and Lori?
Tak.
Tak, widziałem.
To był dokładnie tego typu humor, co zrobiłeś.
Tak, ale byli lepsi, bo tam wszystko pasowało jeszcze dodatkowo.
No tak, bo napisali to.
Tak.
Jest nawet skrypt, można go przeczytać.
No, my jak wiadomo improwizujemy cały podcast. Haha, dodaję wesoło, nie czekaj.
Konrad zawsze czyta didaskalię.
Ja jestem człowiekiem didaskaliów.
Wrzucam tutaj, jeżeli jesteście zainteresowani, to wrzucam Steve tego Understanding Barman. Jest to bardzo, bardzo dobra komedia.
Ja uważam, że jeżeli nie czytasz didaskaliów, to marnujesz pracę osoby, która się napracowała bardzo dużo przy pisaniu tego scenariusza. Dzisiejszą wiadomością.
Piłeczka.
To jest coś, co jest nam dosyć dobrze znane, w sensie, wiesz, spotkaliśmy się już z tym zjawiskiem w naszej pracy, tak jakby, nie? Duch nawiedza Portland. Duch dildo. Nie jestem pewien, czy to jest duch dildo, bo jeśli
Jezus,
to byłby
czekaj,
duch dildo...
Myślałem, że w piłce jesteśmy, a tutaj w ten... Już rozumiem. Dobra, duch dildo. Gdzie to? O czym mówisz? Który nagłówek?
Mówię o dildo. Mówię o człowieku, który wiesza dilda na kablach.
Więc to się zdarzyło w Portland.
Tak, tak.
Portland jest też magicznym miastem.
No już teraz tak. Bo to nie jest tak, że wiesz, że to się robi bez powodu, że wiesz, bo to jest tak, jak ty mi to powiedziałeś, jak wieszanie tenisówek na tych.
Z tego, co ja kojarzę, to tradycja wzięła się stąd, że znaczy albo dokuczasz komuś i ściągasz mu buty i wrzucasz je na słup, ale chyba chodziło o to, że
to mnie spotkało,
ludzie chodzili po miastach, tak było w Big Fish. Ten film Kuba Ryba.
Ten, co mi polecałeś i nie obejrzałem jeszcze.
Szkoda, bo jest bardzo fajny.
Zamierzam.
Tam była sytuacja właśnie, że jak ludzie dochodzili do miasta i tak im się podobało, przybywali do miasta, to phrasing. Jak w Archerze.
Frazy.
Ludzie przybywali do miasta, to i tak im się podobało, to zrzucali swoje buty na znak, że chcą tu zostać. Już nigdzie więcej nie chcą iść.
A bo już nie są nam potrzebne buty, skoro tutaj dotarliśmy.
Tak. Zastanawiam się, co może oznaczać,
kurwa,
że koleś wrzuca dwa związane ze sobą dilda.
Mateusz, ja ci coś powiem, to umrzesz. Czy wiesz, że u mnie przy szkole podstawowej było na boisku takie wielkie drzewo i dzieciaki zawieszali tam buty. Wiesz dlaczego? Bo nie wierzyli, że pójdą do kolejnej szkoły. O, to nawet nie jest zmyślone, to jest prawda. Naprawdę były tam buty. To drzewo zawsze było pełne butów. Z tym, że możliwe, że ktoś chciał komuś dokuczyć, nie wykluczam tego.
Ale co to w takim razie może oznaczać?
No właśnie to, że porzucasz nadzieję. Myślisz, że nie zdasz, zostajesz w tej szkole na zawsze.
Ale to może oznaczać dildo, Konrad. Wróćmy do newsa.
A to jest logiczne.
Czy to jest na przykład, w mieście pojawił się nowy ruchacz, Casanova. Mhm. Koleś, który potrafi jednym, wiesz, dotykiem zaspokoić każdą kobietę i na znak tego, że się pojawił, wszystkie kobiety wyrzucają swoje dilda.
No, wiesz, jest to teoria. No prawdopodobnie prawdziwa, no nie mówię, że nie, bo to jest przecież zwyczaj, że jeżeli wiesz, jeśli masz dildo i znajdziesz kogoś, kto ci to dildo zastępuje, to tak nie wypada, wiesz, umawiać się z oboma naraz. Jest to faux pas. Więc...
Ja czekam na ten moment, kiedy na przykład w końcu dopracują tak mocno seks roboty, że ludzie zaczną wyrzucać swoje żony i kochanki związane ze sobą.
No, nogami, jest taki zwyczaj, bo głupio trzymać oba. Także, no nie wiem, no prawdopodobnie tak. Ja myślałem, że jest to magiczne, w założeniach, bo wiadomo, że magia jest formą bardzo zaawansowanej matematyki. Wiemy, że potrzebujesz prądu i przewodnictwa, żeby wykonywać magiczne rytuały. I myślałem, że...
Czyli myślisz, że to jest kutas przewodnik tak zwany?
Myślałem, że ktoś rozmieszcza te kutasy na liniach elektrycznych w konkretnych miejscach. Myślę, że jakbyś naniósł je na mapę, co ja zrobiłem. Ja zobacz w tym miejscu, wysyłam ci linka. Naniosłem na mapę te miejsca, gdzie rozmieszczono kutasy.
Jezus, one się układają.
One się układają we wzory. Ja się zastanawiam, czy użycie dilda to nie jest...
Wiesz, w jaki wzór się układają?
Jaki to jest wzór? Ja nie rozpoznałem.
To jest wielki kutas.
Nie.
To jest incepcja, stary.
W takim razie prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie jest czubek tego kutasa na mapie, ewentualnie w jednym z jąder, mieszka osoba, która próbuje zwiększyć swoją potencję w ten sposób. To jest moja teoria.
Moja teoria jest taka, że to są po prostu, że tam są,
A jeśli to są karmniki?
Jeśli te kutasy są, wiesz, ze słoniny? Jeśli korki wpierdalają te kutasy? No. Wyobraź sobie, że budujesz ze słoniny takiego dildo, wieszasz go na tym, a potem na Twitterze piszesz: właśnie patrzę, jak banda sikorek obrabia mojego wielkiego kutasa. I masz najlepszego tweeta ever.
Tweeta?
Mhm, tweeta.
W ogóle.
No.
Samo w sobie.
Także nie wiem. No, wydaje mi się, że to jest dobry plan na...
Ja słyszałem też, że elektryczność jest bardzo droga w Portlandii, więc... Więc myślałem, że tutaj akurat są same dilda, ale ludzie też rzucają wibratory na to, żeby je po prostu ładować w ten sposób darmową energią.
To jest dobry pomysł. Ja o tym nigdy nie pomyślałem ze swoim wibratorem. Muszę to sprawdzić kiedyś. Powiedz mi jedną rzecz, bo ty jesteś naukowy i możesz wiedzieć. Czy to prawda, że jeśli zawiesisz tenisówki na takich liniach, na przykład telefonicznych, to kiedy ktoś dzwoni, to te buty jadą po linie w tamtą stronę?
No, mieliśmy na roku taki dowcip.
Jaki?
A propos, zawsze jak ktoś mówił, nie ma głupich pytań, to jeden koleś, zawsze jak prowadzący jakiś mówił, nie ma głupich pytań, to jeden koleś wstawał i mówił to jedno to samo pytanie. Czy jak stanę na torach i złapię się rękami trakcji, to czy pojadę jak tramwaj?
To pytanie już było głupie, ale nie byłoby zużyteczne.
I w tym momencie po prostu zawsze było... najlepsze jest to, że jak pierwszy raz to zrobił, to wszyscy, wiesz, haha, pośmialiśmy się i tak dalej.
Co, cię zapytał, ale czy jak pierwszy raz chwycił?
Jak pierwszy raz zapytał, nie?
Okej. Okay.
Ale jak zrobił to drugi, trzeci i czwarty raz i każdy wiedział, że to pytanie nadchodzi, to wszyscy po prostu, wiesz, coraz bardziej tak się, wiesz, było widać, że to się zbliża i wszyscy tak, wiesz, nagle nastawała cisza, taka, wiesz, sroga cisza. Wszyscy, wiesz, nasłuchiwali i patrzyli na reakcję tego, nie? Bo zawsze było, wiesz. To był taki żart, z którym z każdym powtórzeniem nabierał na smaku.
Czy to była odpowiedź na moje pytanie?
Tak, to była.
Czyli jeśli ja mieszkam na wschodzie, a ty na zachodzie i po mojej stronie są buty i ja zadzwonię do ciebie, to one nie pojadą w twoją stronę.
Dokładnie tak.
No trudno, bo już miałem kolejny pomysł na to, dlaczego te deale tam wisiały. Może, wiesz, kobieta siadałaby na tym, na słupie i dzwoniłaby sama do siebie. Co? Czekaj. Z telefonu. Nie, bez sensu, czekaj. To nie ma sensu, bo w tym momencie tak jakby telefon poleciałby od niej w kabel i wtedy dopiero do niej, do domu. I nie wiadomo tak naprawdę...
A może to jest pierwszy, pomysł na seks z telefon?
Może tak.
Dobra, kończymy dad joke'i.
No, zrobiło się zbyt ojcowsko. Co, powiedzmy piłka w trybuny?
Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose.
Piłka w trybuny. Adek pisze: ze strasznych połączeń chorób to jest odwieczny problem, alergia plus rozwolnienie, ale też na przykład jąkanie plus zespół Tourette'a. Mogą dać ciekawy efekt. Albo z cyrkowych, karłowatość plus słoniowatość moszny. Co?
Kurwa. Jąkanie plus zespół Tourette'a to jest dla mnie takie kombo South Parkowe właśnie. Jedna z najlepszych sytuacji w South Parku komediowych jest wtedy, kiedy Jimmy próbuje powiedzieć komuś, że you are being a dick, Cartman.
Zajebiste by to było, stary. Idziesz do żabki i pani Gacia kasuje i pani mówi 12,90, a ty płacisz, ona mówi dziękuję i ty mówisz gdzie ty chuju. Dlaczego pan tak do mnie powiedział? Obawiam się, że ma wypierdalaj.
Nie rozumiem, ale nie możesz wygrać. Rozwolnienie.
Kichasz? Co się dzieje, kichasz? Napinasz całe ciało.
Jezus.
Za każdym razem, jakbyś kichał, miałbyś brązowe majty.
Nie zrozumiałem tego.
A karłowatość i słoniowatość.
Bo dla mnie alergia jest nie jest związana z kichaniem, wiesz?
Z drapanią?
Z alergia, wiesz, reakcje alergiczne są często właśnie jakieś wysypki, wiesz, zawroty głowy,
puchnięcie
ciąża.
Twarzy. Jesteś uczulony na spermę?
No i puchniesz.
Czytaj Vampira.
Vampiro TV pisze, kombo chorób, Alzheimer plus straczka. Biegniesz, ale dokąd? To mi przypomina akurat Memento.
No ale tutaj nie zapomnisz, że masz straczkę, bo cię boli.
Znaczy no ciągle ci przypomina.
Aha, ale nie wiesz, dokąd masz biec do kibla.
Memento była taka piękna scena, kiedy on Memento polegał na tym, że on nie wiedział, nie pamiętał, co się dzieje, oglądałeś film scenami od końca, tak jakby.
Tak.
Jedną ze scen było, jak on gonił, biegnie przez pole, przez pole przyczep, taki trailer park taki.
No.
I biegnie przez te właśnie, i pomiędzy przyczepami widzi drugiego kolesia. I podczas biegnienia mówi, co ja robię? Jak się tu znalazł? Zaczyna się scena, czyli znaczy, że coś się stało wcześniej, ale jesteś w nowym jakimś momencie, nie? I on biegnie, mówi, okej, biegnę, co ja tutaj robię? I ktoś jest, miga mu jakiś cień za przyczepami i mówi, okej, gonię go. I wybiega za tą przyczepę, jak zagradza mu drogę, a on wyciąga pistolet i strzela do niego. Nie gonię go, uciekam przed nim.
Pamiętam, wiesz co jest najlepsze w Memento, bo my obejrzeliśmy z Moniką ostatnio. Memento to jest film, w których sceny, które cofają się scenami do tyłu, są przerywane przez scenę, która jest z końca filmu, w trakcie której on rozmawia przez telefon i opowiada flashbacka z życia innego człowieka. Który na koniec okazuje się nie być innym człowiekiem.
Nie.
To jest Memento. Tak.
Nie.
Dostajesz na przemian.
Zrozumiałeś.
Dostajesz na przemian sceny cofające się ze scenami tak jakby jego siedzącego w pokoju, gadającego przez telefon.
Ale
z kimś.
To nie jest po filmie.
Nie? Jest przed?
To jest przed.
Okej, przed.
Tak czy spoiler?
No nie wiem, jeśli nie widzieliście Memento, to jesteście
to
durni.
To spoiler.
I możecie spokojnie wyłączyć podcast i zobaczyć Memento.
Zobaczyć sobie Memento, a to w takim razie już był spoiler, a Red, teraz spoiler. Memento nie jest tak zrobione, że to są, że te sceny się przeplatają i spotyka i one są przeplatane jakby po filmie. To wygląda w ten sposób, że masz sceny, które są z początku i sceny z końca i one spotykają się w środku historii.
Masz rację.
I cała idea filmu jest taka, że on szuka mordercy swojej żony, ale w momencie, kiedy zabija mordercę i pierwsza, chodzi o to, że oglądasz jakby dwa filmy, on opowiada, jak zabija właśnie jedną osobę, jak zabija osobę i wybiera sobie następną. Bo okazuje się, że kiedy znajduje mordercę swojej żony, no to choroba mu nie przechodzi, więc jego życie traci sens. Więc on dodaje sobie po prostu kolejną wskazówkę, która opisuje kolejną osobę.
Ja pamiętam, że w coś takiego wrabiał go ten jego kumpel, a on sam nie chciał w to uwierzyć.
Ten kumpel mu pomagał właśnie, trochę go wykorzystywał, ale tak. On mu pomagał. I na samym końcu, kiedy on mu pomógł znaleźć mordercę swojej żony,
ale
to on
jego żona nie została zamordowana.
Jego żona została zamordowana?
Nie została. On ją zabił, swoją żonę. Pamiętasz? Tak? Dlatego opowiadał tą historię o tym kolesiu innym.
Kurde, być
bo
może.
To było jego historia.
To ja to
przeoczyłem. Z insuliną.
Tak?
Ta akcja z insuliną, to, że ona nie wiedziała...
To była jego historia?
On opowiadał tą historię jako historię kolesia, którego on sprawdzał jako tester z agencji ubezpieczeniowej. Czy on mówi prawdę, czy kłamie. W sensie, czy on jego choroba jest uleczalna, czy nie. I koniec końców zakwalifikował, że jest uleczalna i ta żona nie mogła w to uwierzyć, nie miała pieniędzy na leki i ten. I wrobiła go w taką akcję, gdzie zmusiła go, mówiła mu przez cały czas, że jeszcze nie dostała dawki insuliny i on dawał jej kolejne dawki, myśląc, że faktycznie nie dostała, bo zapominał.
Jezus, przeoczyłem gdzieś, że to była jego historia.
Ja przestaję już mówić i polecam ci też ten film o sobie obczaić jeszcze raz, bo jest naprawdę spoko.
Nie, tylko mi chodziło właśnie o to, że on, po, jakby film się spotyka w środku, dlatego że on po zabiciu jednego kolesia wybiera sobie kolejną ofiarę i okazuje się, że ten cały film to jest po prostu powtarzanie tej samej jakby historii.
Ten motyw faktycznie też jest w filmie.
I spotyka się jakby, dlatego dostajesz z początku, które idą jakby chronologicznie do środka i z końca, które idą odcinkami tak jakby też do środka.
Jezus, muszę zapisać sobie, żeby napisać, że spoilujemy Memento w tym odcinku, bo to jest tak zajebisty film. Nie chcę, żeby ktoś stracił ten film. Napiszę
ale powiedzieliśmy to przecież.
Tak, powiedzieliśmy, ale ja wcześniej powiedziałem też tak jakby o czym jest film, także chciałbym sobie zapisać tutaj.
Można powiedzieć, że w piłce, że masz w piłce lepszy, lekki spoiler.
W piłce, w trybuny spoilujemy mento. Okej, starczy.
Dobra, to co? Tak w skrócie kończąc, to już by było wszystko na dzisiaj.
To już by było wszystko na dzisiaj. Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, Bazar Strachu.
Oraz Mateusz Żarkowski, Makrel Amor.
Yeah.
Yeah. Oh yeah.